Tutaj muszę się zorganizować trochę na środku. Naprawdę cieszę się, że mogę tutaj być z wami, że mogę się podzielić z wami jakimiś przemyśleniami, doświadczeniem. Dzisiaj na pierwszej części nabożeństwa doświadczyliśmy Bożej obecności. To uwielbienie to wprowadzało nas w takie miejsce, w którym naprawdę Duch Święty mógł się poruszać, prawda? Zgadzacie się? Śpiewaliśmy, że wszelka chwała, wszelka cześć. Śpiewaliśmy, że tak naprawdę wszystko należy się Jemu. Wszelkie uwielbienie, tak? Należy się Jemu. Wołaliśmy też o ogień. O jaki ogień chodziło? Jak myślicie? Ogień Ducha Świętego, ale co on ma spowodować? Ogień, który pozwoli nam ogień Jego miłości, tak? Ogień, w którym my będziemy doświadczać Jego obecności. I dzisiaj chciałbym mówić tak naprawdę o Bogu, który jest miłością. O Bogu, który w Jezusie Chrystusie objawił nam pełnię miłości, pełnię łaski. Chcę wam powiedzieć, że Bóg ma dla nas jako społeczności, ale nie tylko dla nas jako społeczności, w ogóle dla Kościoła, dla swojego Kościoła, namaszczenie, nowe, świeże namaszczenie. Odczuwam to bardzo wyraźnie, że Bóg naprawdę chce w taki nowy, świeży sposób poruszać się pośród nas. I do tego jest nam potrzebny ten ogień, tak? Ten ogień Ducha Świętego. On chce objawić nam swoją chwałę, ale w taki nowy, świeży sposób. Jak nigdy dotąd. Ale do tego też potrzebne jest rozszerzenie naszych serc. Pozwolenie, żeby do naszych umysłów też i do naszych serc dotarło to nowe światło. Bóg chce objawiać swoją chwałę. On cały czas ustawicznie chce objawiać w każdym z nas swoją chwałę. On chce, żebyśmy byli przez cały czas taką wonnością, Jego wonnością, wonnością Jego miłości. I w tym momencie chcę was zaprosić, żebyśmy zapominając o tym, co jest za nami, zapominając o tym, co się wydarzyło w przeszłości i patrząc na tego, który nadaje nam tak naprawdę tą nową tożsamość, tożsamość swoich synów i córek, żebyśmy śmiało weszli w to miejsce, które On przygotował dla każdego z nas. Miejsce, w którym właśnie będzie dokonywać się to objawienie Jego chwały. Będzie cały czas przepływać to, co my nazywamy tym odświeżeniem, tak? Tym ogniem. Tutaj chcę wam powiedzieć, i to mówię z serca, z głębi takiego doświadczenia też własnego. Jesteście drogocenni dla Niego. I to, nie ma słowa w zasadzie, żeby to mogło określić. Jesteście drogocenni dla Niego. Jesteście drogocennymi naczyniami. Chciałbym, żebyśmy to przyjęli. Dlatego nie patrz na siebie przez pryzmat tego, co ci nie wyszło w życiu. Nie patrz na siebie przez pryzmat tego, co było nie tak. Ale popatrz na siebie tak, jak On patrzy na ciebie. On patrzy na ciebie przez pryzmat swojej łaski. Przez pryzmat swojej miłości. Dzisiaj na przykładzie postaw, między innymi na przykładzie postaw Jozuego i Kaleba, chciałbym, abyśmy spojrzeli na kwestię zależności od Boga, od Pana. Oraz czym tak naprawdę jest odpoczynek w Nim. Pamiętacie historię życia Izraela, kiedy Bóg chciał wyprowadzić swój lud do ziemi obiecanej. Tą historię możemy przeczytać w 4 Mojżeszowej. Wtedy Mojżesz wybrał zwiadowców po jednym z każdego plemienia izraelskiego i w celu, aby zobaczyli, jak wygląda ta ziemia obiecana. Ta ziemia, do której on chciał wprowadzić, Bóg chciał wprowadzić Izraela. I pamiętacie, że kiedy zwiadowcy powrócili, to 10 z nich uderzyło w taką nutę: oj, niedobrze, panowie, niedobrze. Tak? Powiedzieli, że ziemia ta jest urodzajna. Ona przynosi piękne, obfite owoce. Ale tam są olbrzymi. I powiedzcie, czy ci ludzie, tych 10 zwiadowców, skłamało? Powiedzcie, oni skłamali? Nie. Ale to co w takim razie rozgniewało Pana Boga? Brak wiary. Ich ludzka interpretacja i ich postawa, w której nie było miejsca tak naprawdę dla Pana Boga. Nie było miejsca na to, co tak naprawdę Pan Bóg myśli. Sprawiło, że Pan Bóg się rozgniewał. Czytamy, że zwiadowców było 12, tak? A więc jaka była postawa Jozuego i Kaleba? Jozue, i to możemy przeczytać właśnie w Księdze Liczb, 14 rozdział, 6 werset. Jozue i Kaleb, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się nich. Zobaczcie, jaka jest różnica w postawie tamtych 10 zwiadowców i w postawie Kaleba i Jozuego. W postawie Jozuego i Kaleba widać, że ich serca były nakierowane na szukanie Bożej woli, tak? Ale co ciekawe, cały Izrael przyjął tą pierwszą wersję. Tą wersję, którą przekazało im tych 10 zwiadowców. Tych zwiadowców, którzy uderzyli w tą nutę: oj, niedobrze, niedobrze, panowie. I mało tego, cały zbór zamierzał ukamienować nie tylko Jozuego i Kaleba, że inaczej mówili, inaczej myśleli, ale również Mojżesza. Oczywiście tutaj zainterweniował Pan Bóg, przyszedł, osłonił w obłoku Mojżesza, Kaleba, Jozuego. Ale jakie były konsekwencje w tej historii? To też znamy, tak? Ci ludzie, cały Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu niewiary. I przez 40 lat chodzili po pustyni, tak? Tak długo, aż to pokolenie umarło. To jest dla nas przestroga. I mam takie pytanie, jak często w naszym codziennym życiu widzimy same przeszkody? Mierzymy własną miarą. Jesteśmy niecierpliwi. Nie pytamy się Pana Boga. Przestajemy pytać się Pana Boga: a co ty myślisz o tym, na przykład, tak? Nie czekamy na Niego. Nie czekamy na odpowiedź od Niego. Jak często od razu zabieramy się za realizację własnych pomysłów na rozwiązanie jakichś problemów. Jak nazwalibyśmy takie zachowania? Powiedzcie. To, o czym powiedziałem. Nieczekanie. Tak, realizowanie własnego planu. Czym to jest? Jak? Bunt. Stachu mówi bunt. Dobrze. Niecierpliwość. Brak pokory. Niezależność. No właśnie. To są zachowania niezależne. A niezależność od Boga, jak inaczej moglibyśmy nazwać? Tu padło słowo. Brak pokory. Czyli pycha, tak? A jak moglibyśmy określić, czym tak wobec tego jest pycha? Czyli czym jest ta niezależność? Najprościej możemy powiedzieć, że pycha to odbieranie Bogu chwały. Albo ograniczanie tej chwały. I taka jest nasza ludzka natura, że naprawdę ta ludzka, stara natura, ona bardzo często domaga się tego, aby odebrać choć w jakiejś części chwałę, przypisać ją sobie. We współczesnym świecie, zobaczcie, promowana jest niezależność. Ale Bóg pragnie od nas czegoś odwrotnego. Zależności i to pełnej zależności od Niego. Zależność to inaczej mówiąc poddanie się, tak? I tutaj słowo poddanie w naszym języku ma takie znaczenie periatywne. Zazwyczaj poddanie to kojarzy nam się z niewolnictwem, z tym, że musimy się oddać w niewolę komuś. Ale w Jakuba, 4 rozdziale, czytamy tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I rzeczywiście, jak będziemy myśleć o tym poddaniu jako czymś, co stawia nas w miejsce osoby, która poległa, no to jest mało przyjemne. Ale zobaczcie, jeżeli popatrzymy na to słowo poddajcie się Bogu, jako przylgnijcie do Niego, bądźcie zależni, zaufajcie Mu, tak? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To już zmienia w ogóle znaczenie. Zobaczcie, tak więc pokora, która jest przeciwieństwem pychy, jest kluczem do wejścia w jeszcze większą łaskę. Bóg, który siebie określa jako Ojca, dla naszego dobra chce wprowadzić nas w takie miejsce, że bez względu na to, co się wydarza w naszym życiu, będziemy w stanie Jemu oddawać chwałę. Bo tak naprawdę Jemu należy się cała chwała. Pewnych rzeczy możemy nie rozumieć, co się wydarza w naszym życiu, ale tak czy inaczej Jemu w całym naszym życiu, Jemu należy się chwała. Wiecie co, takim przykładem w postawie uległego serca względem Boga w Starym Testamencie jest Dawid. Czytamy, że Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Ciekawe stwierdzenie. Dlaczego? Co powodowało, że Pan był z nim? Właśnie to, że on miał serce, które było nakierowane na Boga, które szukało Boga. I chcę tylko przypomnieć zwycięstwo Dawida nad Goliatem. Czym kierował się Dawid w tym momencie? Przytoczę fragment, który o tym mówi, dobrze? Fragment pisma. Dawid odpowiedział Goliatowi, Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem, z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które ty zerżyłeś. To jest klucz. Zobaczcie, to zwycięstwo nie było zależne od miecza, od włóczni, tak? Którą miał przy sobie Goliat. Ale Dawid, on wiedział, że to zwycięstwo jest zależne od Pana, od Boga. On ufał mu bezgranicznie. On był zależny od Niego. I powiedział dalej tak Dawid. I dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Niego. I On wyda was w ręce nasze. I zobaczcie, zależność od Niego jest nie tylko dla nas takim błogosławieństwem, ale to jest jedyna opcja, aby wejść w tą rzeczywistość, którą kochający Bóg, wszechmogący Bóg, ten, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem, ten dobry Bóg przygotował dla nas. Natomiast niezależność od Boga jest takim duchowym bezprawiem w takim układzie, tak? W kazaniu na górze Pan Jezus mówi tak: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni ubodzy w duchu. Co to oznacza? Jak myślicie? O jakie tutaj ubóstwo chodzi? Jakie jest błogosławieństwo w ubóstwie, tak? Duchowym, tak jak to jest przetłumaczone. I powiem wam tak, że po ludzku my nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wieku istności, wielkości Boga, wszechwieczności. Potraficie to sobie wyobrazić? Bo ja nie. Jak już pomyślę o tym, że to jest Bóg wszechmocny i wiekuistny, mi się stygi palą. Ja nie jestem tego w stanie ogarnąć. I to ubóstwo w duchu rozumiem jako przyjęcie tego, że nasz aparat poznawczy jest ograniczony. I nie jest adekwatny. Nie, jest w sumie mało użyteczny do tego, żebyśmy mogli tym aparatem poznawczym poznać Boga. W 13 rozdziale do Koryntian czytamy, bo cząstkowa jest nasza wiedza, tak? Cząstkowe jest nasze prorokowanie. Czyli to wszystko, co się mieści jeszcze nam w głowie, tak? To jest cząstkowe. Teraz widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale przyjdzie czas, kiedy zobaczymy twarzą w twarz. I wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Ale zobaczcie, na dzień dzisiejszy Ja tak rozumiem kwestię ubóstwa, że rzeczywiście to jest ograniczenie. To jest ograniczenie w tej sferze poznawczej. I świadomość ubóstwa, tego ubóstwa w duchu, jak to jest przetłumaczone, sprawia, że zobaczcie, nie mamy już ochoty robić coś sami z siebie. Jeżeli, przynajmniej ja tak mam, jak dotarła do mnie ta świadomość, że to, co ja sobie wymyślę, to naprawdę jest, a szczególnie w kwestii Pana Boga, że to jest nieadekwatne. To nie mam już ochoty robić coś sam siebie. Tak po ludzku świadomość ubóstwa może być trudna i bolesna. Lecz kiedy zanurzymy się w Bożej miłości, w Bożej obecności, jeżeli przyjmiemy do serca Jego łaskę, Jego miłość, miłosierdzie, to możemy powiedzieć, że nic bez Niego tak naprawdę nie możemy uczynić. To będzie w naturalny sposób, te słowa będą wypływały z naszych ust. I będziemy w stanie powiedzieć tak w duchu, tak Panie, nic bez Ciebie, tak naprawdę nic nie jestem w stanie uczynić. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Piękne słowa, ale słowa, które mówią o zależności. O naszej zależności od Niego, całkowitej zależności od Niego. I Kościół jako Jego oblubieńca jest jak latorość w krzewie winnym. I ta świadomość musi się pojawić, jeśli chcemy zobaczyć przełomy w naszym życiu. Naprawdę, kochani. Jeżeli chcemy, bo to, co powiedziałem na początku, Bóg, On pragnie objawić jeszcze większą chwałę. On chce wprowadzić nas w nową, że tak powiem, rzeczywistość duchową. Ale musi pojawić się ta świadomość, że bez Niego naprawdę nic uczynić nie możemy. Kiedy Bóg objawia się wśród ludzi znających tę zależność, to ci ludzie potrafią poddać się Jemu. Potrafią wejść właśnie w tą taką pełną zależność. I to jest to miejsce przemiany. To jest miejsce też odpocznienia. To jest miejsce, w którym my tak naprawdę możemy odpocząć w Nim. Odpocznienie od ludzkich wysiłków. Od naszych pomysłów, od realizacji naszych pomysłów. W Mateuszu, w Ewangelii Mateusza 11 rozdział czytamy, że Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, tak, którzy jesteście spacowani, obciążeni. Dam wam ukojenie. I dalej mówi tak, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, jak dalej? I pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Prosta wskazówka. A więc Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Tak? A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Moi drodzy, czy wierzycie w to, że Bóg przygotowuje dla nas coś nowego? Że On przygotowuje nas do takiego objawienia w swojej chwały, ale w takim zupełnie nowym wydaniu. Ja w to wierzę. Od kiedy przyjąłem to, że to swoje ubóstwo i to, że nie jestem w stanie swoim rozumem ogarnąć wiekuistnego, wszechmogącego, kochającego Boga, to tak moje serce jest otwarte na tą przemianę i na taką zależność. I ta zależność od Niego polega na pełnym zaufaniu do Niego. I tak naprawdę, tak jak wspomnieliśmy tutaj wcześniej, na pokorze. Pokorze przed Nim, wobec Niego. I powiem wam, że kiedy Bóg zaczyna objawiać się w swojej chwale, to my tak naprawdę tracimy już ochotę na realizację swoich pomysłów. I aby szukać tej chwały dla siebie. I to jest moje pragnienie. To jest coś, co porusza moje serce. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że wszelka chwała, tak, wszelka cześć należy Tobie. To naprawdę moje serducho było mocno poruszone, mocno dotykane. Bo wiem, że to jest Jego pragnienie. Pragnienie, żeby objawiać się w swoim Kościele, w swoich umiłowanych, bo On tak nas traktuje, On tak na nas patrzy. Jak na ludzi, których bardzo kocha. Jak naczynia, które On bardzo miłuje, bardzo ceni. I On właśnie tutaj chce złożyć, objawić swoją chwałę. Paweł do Filipian, pewnie znacie ten fragment, pisze tak. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za śmieci, tak? Za szkodę. Później jest mowa o śmieciach, a w innym tłumaczeniu jest mowa o wszystko uznałem za gnój, tak? Jest powiedziane tak, że wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Paweł mówi, że wszystko uznaje za śmieci wobec doniosłości poznania, doniosłości poznania Pana i otwiera się na tą, na to, co jest nieznikome, na to nieznikome dziedzictwo, które Bóg obiecał swoim dzieciom w Jezusie Chrystusie. Bo dla mnie jest bardzo ważna świadomość, że Bóg mówi, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, tak? Co do serca ludzkiego nie przyszło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A więc On ma naprawdę rzeczy, które są spoza tej sfery, którą my jesteśmy naszymi zmysłami ogarnąć. On to ma dla swoich dzieci. I to nie jest obietnica jakaś taka płonna. To nie jest chwyt marketingowy. Pan Bóg się nie bawi w takie rzeczy. Tak? Ludzie się tak bawią. Zobaczcie, On to przygotował. I to jest dla nas. I to jest w zasięgu. W naszym zasięgu. Więc zobaczcie, On chce, abyśmy mieli tożsamość Jego synów i córek i znali swoją wartość. I naprawdę wchodzili w tą pełnię poznania. Poznania przede wszystkim Jego woli, Jego serca. I to jest nieznikome. Okej. Ja powoli będę tutaj kończył. Skoncentrujmy się zatem na tym, aby połączyć swoje serce z Jego sercem. Pamiętajcie o tym, że nasze życie to nie jest lista nakazów, zakazów, ale nasze życie z Nim to jest głęboka relacja z Nim. Relacja, w której jest przepływ między Jego sercem a naszym sercem. Przepływ miłości. Relacja, w której Bóg objawia pragnienia swojego serca i pozwala nam dokładnie wykonać to, co On chce. A więc uczmy się kochać Jego, kochać ludzi. Bądźmy tymi, którzy będą gotowi pomóc innym też zrozumieć, że mają tożsamość synów i córek, tak? I pokażmy im, jak mogą doświadczyć tej Bożej miłości. Jak mogą na co dzień zwyciężać w Nim. Jak mogą na co dzień chodzić w tym odpocznieniu, będąc w zależności od Niego. Chciałbym na koniec pomodlić się, dobrze? Wiem, że to kazanie może było takie wykładowe, ale chciałem się podzielić z wami tymi myślami. Chciałem podzielić się z wami tymi prawdami, bo wierzę, że one są potrzebne do naszego wzrostu. Do tego, żebyśmy mogli wejść w nowe miejsca, które Bóg przygotował dla nas.